Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Kronika paryska.
I Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Zauważył pan zapewne, panie prezesie, jak ile korzyści z naszych powstań narodowych wynika dla cudzoziemców. Słynny szef gabinetu generała de Gaulle'a Palewski był prawnukiem powstańca galicyjskiego 1846 roku. Gubernatorem Indochin francuskich na początku XX wieku był Antoni Kłobukowski, zwany Tonim, wnuk powstańca styczniowego. Z jego kolei wnukiem, także Tonim, kapitanem Spaisów, mój ojciec w latach 30. spotykał się codziennie w siedzibie sztabu generalnego w Warszawie w Pałacu Saskim. Przekazywał mu, rezydentowi wywiadu francuskiego, sporządzoną przez siebie syntezę raportów polskiego wywiadu na Niemcy. Wnuczkę pana Kłobukowskiego, tancerkę, widujemy czasami w Paryżu. Jej siostra przyjeżdżała z Francji wielokrotnie w odwiedziny do Warszawy, gdzie na koniec zamieszkała. Przypadek rzadki. Często już dzieci wygnańców zostają Francuzami, rzadziej dopiero wnuki. Myślę o tym wszystkim w biednym uzdrowisku pirenejskim, gdzie leczymy nasze artretyzmy i bronchity. Niedaleko stąd, obok katedry w Narbonne, znajduje się wystawiony męstwu niewielki pomnik z różowego granitu. Podczas pierwszej wojny zginęli wszyscy obrońcy oblężonej reduty. Jedynemu pozostałemu przy życiu szturmujący Niemcy rzucili ultimatum. Poddaj się, zawołali, inaczej zginiesz. Francuz nigdy się nie poddaje, odkrzyknął bohaterski obrońca i zginął. Ten mężny Francuz nazywał się Pigłowski i był synem doktora Pigłowskiego, powstańca styczniowego. Niemieccy oficerowie byli tak ujęci jego bohaterstwem, że z własnych składek, rzecz bez precedensu, wystawili mu pomnik, który istnieje do dziś. Ojciec bohatera, dr Adam Sokala-Pigłowski, odkrył właściwości lecznicze źródeł w okolicznych górach, dzięki czemu mała górska wieś stała się renomowanym w świecie uzdrowiskiem Verne-le-Bain. Kurowali się tu niegdyś wielcy tego świata, z Kedywem Egiptu na czele. Centralna ulica uzdrowiska nosi imię doktora Pigłowskiego. Najwięcej na polskiej emigracji skorzystało Amélie Lebel. Dyrektorem i współwłaścicielem zakładu termalnego został po II wojnie światowej poeta awangardowy Jan Brzękowski, syn aptekarza z Wiśnicza. Panował tu przez 20 lat, 1944-64. Kiedy dorosły zdradził ojcu zamiar zostania poetą, starszy pan Brzękowski projekt pochwalił, ale zarazem zwrócił uwagę synowi na konieczności życiowe. Poezja to zajęcie szlachetne, ale trzeba przecież z czegoś żyć. Wtedy Jan, po ukończeniu Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał także dyplom Fakultetu Farmacji. Znajomość leków przydała mu się jak rękawiczka, kiedy w 1944 roku rodzina jego żony, współwłaściciele zakładu termalnego, obrali go dyrektorem zakładu. Polski poeta awangardowy zrobił dla Amélie Lebel więcej niż wielu jego poprzedników. Do uzdrowiska z dawien dawna obok artretyków i dychawicznych wysyłano także gruźlików, których gorący klimat południowy zabijał nieuchronnie. Artur Grodger, piewca powstania listopadowego, umarł w Amélie kilka dni po przyjeździe. Fryderyk Chopin miał więcej szczęścia. George Sand przywiozła go na Majorkę, wyspę odległą stąd o rzut kapeluszem. Na szczęście dla Fryderyka na Majorce było zimno i padał deszcz. Fatalna pogoda nie tylko zapewne przedłużyła mu życie, ale również pozwoliła skomponować 28 nieśmiertelnych preludiów z cudownym preludium deszczowym Des Dur opus drugie. Przesądy mają długie życie. Właściciele kwater i hoteli wynajmowali te same materace reumatykom i suchotnikom. W ten sposób uzdrowisko stało się fenomenalnym rozsadnikiem gruźlicy. to Jan Brzękowski wymógł na Ministerstwie Zdrowia zakaz wysyłania do Amelii gruźlików. Uratował tym samym reputację uzdrowiska i życie niejednemu kuracjuszowi. Paryżanin od 1930 roku kazał pochować się w Amelii, gdzie na grobach koty wygrzewają się w słońcu południa. Katalończycy, jak Hiszpanie, żywią silny kult śmierci, ale mają także wrodzone poczucie hierarchii społecznej. Grobowce rodzinne tutejszych notabli mogłyby konkurować z wspaniałością z cmentarzem Père Lachaise, ale bramę cmentarną zastawia się, żeby nie otwierała się sama, kamienną urną z proch jakiegoś mniej znacznego obywatela. Od lat obserwujemy tutaj zmiany. Podróż do wód niegdyś nie była dostępna dla wszystkich, ale wybrańcy losu stanowili mimo wszystko grupę narodu dość liczną. W niewielkiej Amelii, bardziej miasteczku niż mieście, bardziej wsi niż miasteczku, było niegdyś 12 do 15 hoteli i hotelików, nie licząc prywatnych kwater. Po uruchomieniu przez Towarzystwo Rothschildów południowej trakcji kolejowej w 1900 roku, Paryżanie jadący do wód wsiadali do pociągu na dworcu Orsay, dzisiejsze Muzeum Sztuki XIX wieku, o 9 rano i już następnego dnia o godzinie 2 wieczorem, jak mówiono wtedy, naszej 14, wysiadali w Perpignan po przebyciu 1000 kilometrów. Stamtąd kolej wąskotorowa po 2 godzinach malowniczej drogi wznoszącej się wzdłuż rzeki Tech wysadzała ich w uzdrowisku, gdzie czekały omnibusy termalne i karetki hotelowe. W gorących źródłach siarkowych leczyli rany legioniści rzymscy, poranieni przez Germanów w lesie teutoburskim. Nowoczesne uzdrowisko stworzył marszałek de Castellan dla swoich żołnierzy rannych podczas podboju Algieru. Nazwał je imieniem Marii Amelii, żony panującego Ludwika Filipa. Szpital wojskowy, modernizowany i doskonalony, funkcjonował do czasu rozwiązania przed kilku laty armii z poboru i obowiązkowej służby wojskowej przez prezydenta Sarkoziego. Historia małego uzdrowiska w Pirenejach to historia Francji. Podstawową dolegliwością dzisiejszych kuracjuszy, choć leczą się na co innego, jest otyłość, której nie uleczą żadne wody. Na południu kontrasty religijne są brutalne. Kiedy autokar do Banyuls otarł się o katastrofę, moja żona krzyknęła ze strachu: Jezus Maria! Szoferka mahometanka zatrzymała autokar i wezwała policję. Złożyła skargę na doznaną obrazę. Skończyło się półgodzinnym postojem publicznego środka transportu. W ciągu minionych lat hotele i hoteliki Amelii zamykały się jeden po drugim. Konkurencja turystyki zagranicznej i zubożenie ogólne. Szpital wojskowy za sprawą południowego klimatu zamienił się w żałosną ruinę. Dzisiejszej nocy przyśnił mi się generał Jaruzelski. Żona mówi, że to na zmianę pogody. Do usłyszenia.
Kronika paryska.